Dzisiaj, kochani, chciałbym podzielić się z wami czymś, co Bóg kładzie mi na serce, a czego inspiracją były spotkania modlitewne, które mamy w środy. Otóż na początku roku, kiedy zaczęliśmy się modlić, Bóg mi położył na serce, żeby mówić, żeby zachęcać, żeby się modlić o to, żeby Kościół dalej się rozwijał, żebyśmy nie utknęli w jakimś miejscu, gdzie zwykle się dzieje przy tej wielkości Kościoła, coś takiego, pewien rodzaj samozadowolenia przychodzi, żeby oklapnąć w tym miejscu i no, po prostu powiedzieć, wszystko jest na miejscu, dobrze, przybyliśmy, oto jest to miejsce, chwała Bogu, rozłóżmy się obozem. Ale raczej, że jedną z najważniejszych rzeczy jest to, aby z nas tchnęło wszystkich nawzajem do siebie pragnienie rozwoju pod każdym względem, że chcemy iść dalej. Jako zachętę przedstawiłem ten obraz z Księgi Liczb, kiedy wysłani zostali szpiedzy do ziemi obiecanej, by wyszpiegować ten rejon na zasadzie, jak to wygląda, to miejsce docelowe, w którym faktycznie mamy być. I oni przynieśli ten raport i my, odniosłem to do tego, że my powinniśmy również w duchu niejako udać się na takie przeszpiegi przez modlitwę, przez rozważanie, mówiłem to też na jednym z kazań. Tak, abyśmy mieli obraz woli Bożej dla naszego Kościoła taki, który nas pociągnie i zrodzi pasję. Dopiero to jest właściwy sposób szukania, chodzenia z Bogiem. I kochani, w tamtym czasie najważniejsze dla mnie było, żebyśmy ruszyli z miejsca, żebyśmy odczytali coś, za czym możemy pójść jako cały Kościół. I wydawało mi się, że to jest bardzo, bardzo wymagająca i szeroka wizja, że oby się tylko to spełniło, ale któregoś dnia w pewien sposób Bóg znowu do mnie jakby przemówił, czy poddał mi pewne myśli, i one poszły w tym kierunku, który mógłbym podsumować, że Bóg mówi, twój sufit to moja podłoga. Twój sufit to moja podłoga. Nie chodzi nawet przecież tak naprawdę w głębszym wymiarze o najbardziej dynamiczny czy zdrowy rozwój zboru. Trudno nawet znaleźć, żeby to był priorytet albo główny temat w Biblii. Ale to znaczy, że on nie jest obecny. On jest obecny pod inną postacią albo w innym wymiarze, w innym kontekście. Dlatego, że Biblia najczęściej mówi o rozwoju Królestwa Bożego i mówi o jego wewnętrznych cechach, że jego wewnętrzną cechą jest nieustanny rozwój. To jest trochę coś innego, to coś więcej niż rozwój Kościoła czy zboru lokalnego. I powiem wam tak, to pierwsze, jeśli chodzi o rozwój Kościoła, to ja chętnie na ten temat mówię, ale jeśli chodzi o Królestwo Boże i jego rozwój, to powiem dzisiaj pewne rzeczy trochę wbrew sobie. To znaczy, samo mówienie stawia mi wymaganie, żeby w ogóle to powiedzieć, ale wierzę, że jestem przekonany, że powinienem to powiedzieć. Jaka jest różnica między Królestwem Bożym a Kościołem, czy rozwojem Kościoła? Królestwo Boże jest niewidzialne przede wszystkim i nie pokrywa się dokładnie z tym, czym jest Kościół. Nie każdy zbór jest cały Królestwem Bożym, dlatego, że Biblia mówi o tym, że o zbiorach, kiedy jest żniwo to ostateczne, tak, że nieprzyjaciel przyszedł, posiał konkol, że też w Kościele są, czy mogą być ludzie nieodrodzeni, którzy w ogóle w Królestwie Bożym nie są. I odwrotnie, może być tak, że ktoś oficjalnie w jakimś Kościele, w którym my byśmy się spodziewali, że powinni być, wcale nie są, a i tak należą do Królestwa Bożego. I to oczywiście Królestwo Boże sięga też i wstecz, na zasadzie ogarnia ludzi, którzy już zmarli i tych, którzy się nawrócą. Królestwo Boże jest czymś szerszym. Kościół jest narzędziem rozwoju Królestwa Bożego, tak. Ale Królestwo Boże jest czymś więcej. Przede wszystkim Królestwo Boże jest jedno. Jedno niepodzielone, jest jedną całością, a my jesteśmy jego częścią. Albo inaczej, Bóg ma tylko tak naprawdę jeden Kościół, który wyraża się istnieniem wielu lokalnych zborów i Królestwo Boże przejawia się w nich, czy jego manifestacja jest w ten sposób, ale to jest ciągle jedno Królestwo, to jest bardzo ważne. Zbór jest narzędziem rozszerzania Królestwa Bożego, środkiem, którego Bóg używa. I myślenie kategoriami Królestwa Bożego zamiast rozwoju zboru oznacza, że taki Kościół, zbór nie widzi samego siebie w oderwaniu od innych zborów, ale widzi się w kategoriach, że jest częścią pewnej całości. Dlaczego często jest tak, że zbory nie współpracują z sobą? Właśnie mają taki obraz nastawiony tylko na siebie, żeby się nasz Kościół rozwijał i na tym się skupiają, a paradoksalnie to jest droga do tego, żeby się nie rozwijał. Dlatego my powinniśmy postrzegać się jako część Kościoła powszechnego, nie powierzchownego, powszechnego, a nie izolowana grupa. Nawet nie jako denominacja, bo to też nie o to chodzi, ale jako część Królestwa Bożego. To oznacza, że jesteśmy częścią czegoś większego. Jesteśmy częścią Królestwa Bożego, które jest na całej ziemi, które zawsze się rozwija. Nawet kiedy my się nie rozwijamy, Królestwo Boże i tak się rozwija i przez to my się też rozwijamy, nawet jak się nie rozwijamy. Bo jak jesteśmy częścią czegoś, co rozwija w pewnych obszarach czy w pewnych miejscach, to pulsuje i rozwija się, w innych może mieć zastój, ale jako całość rośnie cały czas. Rozumiecie to? Dlatego jest bardzo ważne, żebyśmy tak na siebie patrzyli jako Kościół. Każdy zbór w tym układzie, czy w tym sensie, czy w tym kontekście jest centrum rozszerzania się Królestwa Bożego, aż przeniknie to na cały świat. Ewangelia, Biblia mówi, ma być głoszona po całym świecie i mają być uczniowie czynieni ze wszystkich narodów. W niebie będzie tłum ze wszystkich narodów. To nie znaczy, że my jesteśmy jedynym, czy mamy być jedynym centrum, ale jesteśmy jednym z wielu centrów, które mają się połączyć, aż cała ziemia napełni się poznaniem Pana. Aż będzie głoszona ta Ewangelia dla wszystkich narodów, a wtedy nastąpi koniec, Biblia mówi. Czy ja przez to chcę nadać? Nie, ale chcę, abyśmy zobaczyli się jako jeden Kościół Boga na całej ziemi. Nie, że my jesteśmy centrum wszystkiego, ale Chrystus jest centrum wszystkiego i to jest wielkie. I Chrystus jest centrum Królestwa Bożego. Dlatego jest to pierwszy punkt mojego kazania, które jest zatytułowane Dlaczego musimy być światowym centrum misyjnym? Dobry tytuł, co? Wygłosiłem w tej chwili pierwszy punkt, który brzmi, bo rozwój zboru jest częścią rozwoju Królestwa Bożego. Dlatego musimy być. Dlaczego musimy, musimy być światowym centrum misyjnym? Bo wielki nakaz misyjny obowiązuje nas w pełnym zakresie. Spójrzcie na inny aspekt. Jeżeli częścią Królestwa Bożego jesteśmy, to nie tylko dlatego, że się rozwijamy, ale jesteśmy częścią Królestwa Bożego, które ma oddziaływać na cały świat, czy oddziaływuje na cały świat. Jeśli rozwój następuje poprzez to, że jesteśmy częścią rozwoju Królestwa Bożego, to zakres tego oddziaływania nigdzie niczym jest ograniczony. To jest rozwój, który ma objąć cały świat ze swej natury i ze swojego założenia. Jezus przystąpiwszy, czytamy w Ewangelii Mateusza, 28 rozdziale, 18 do 20 wersetu, doskonale w większości z was znanym wersetu. Brzmią tak, przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi, idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, ale oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Zobaczcie, tu jest powiedziane wszystkie narody, mamy czynić uczniami. Potem jest w Dziejach Apostolskich podobnie, Jezus mówi w pierwszym rozdziale, 7-8 werset: nie wasza to rzecz, znać czasy i chwile, które Ojciec mocy swojej ustanowił, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na was i będziecie mi świadkami, uwaga, w Jerozolimie, w całej Judei, Samarii i gdzie? Aż po krańce świata, po krańce ziemi. Mam proste pytanie, do kogo te słowa są skierowane? Oczywiście w pierwszym rzędzie do apostołów, było ich 12 tylko, do apostołów, tak? Ale nie tylko do apostołów, to jest skierowane do każdego chrześcijanina i do każdego kościoła. A więc każdy kościół powinien podjąć się, czy mieć perspektywę i przyjąć takie powołanie, że ma oddziaływać na cały świat, że ma przyjąć swoją rolę w Królestwie Bożym, która nie ma granicy i jest skierowane do całego świata. Ze wszystkich narodów, tu czytamy, mamy czynić uczniów i aż po krańce ziemi. Czy to dotyczy tylko niektórych kościołów? Jakichś dużych, bogatych, nie, najlepiej ze Stanów, nie wiadomo skąd, z Korei Południowej, które są nadgorliwe i mają takie możliwości, albo których pastor ma manię na temat misji? Nie, to jest do wszystkich skierowane, tak samo do nas. Ale czy my czasami nie mamy w swoich sercach jakiejś okrojonej wersji? No takie właśnie, żeby tylko ewentualnie, jak już to się rozwijał zbór w czewie. Wiecie o tym, że niepełne posłuszeństwo jest czym? Nieposłuszeństwem. A więc jeśli nie przyjmiemy tego powołania w jego jego pełnym zakresie jesteśmy Bogu nieposłuszni. Ja nie mówię, żeby coś robić z tym, ale żeby w to wierzyć, bo tym, co zwycięża, jest wiara. Tym Jezus powiedział dziełem Bożym, co trzeba robić, żeby wykonywać dzieła Boże? Wierzyć, tak? Przez wiarę to się dzieje, więc zaczyna się to od wiary, od przyjęcia wiarą tego powołania. Czy to nas dotyczy, czy Bóg do nas to kieruje i czy w to uwierzymy, że to jest poselstwo od Niego do nas. Co się potem wydarzy, nie nasza rzecz. Nasza rzecz uwierzyć, nasza rzecz trwać w wierze. Inaczej zasmucamy Ducha Świętego. A ktoś powie, no, ale my nie mamy możliwości, no to jest jakiś absurd, jakaś nierealna mrzonka zupełnie, po co w ogóle o tym mówić? Dlatego zauważcie, że te polecenia Jezus, czy dlatego te polecenia Jezus poprzedza wskazaniem, że te możliwości, które On posiada, są tak wielkie, że wystarczą, żeby wpłynąć na cały świat. Tak? Jezus mówi, dana mi jest najpierw wszelka moc na niebie i na ziemi, dlatego idźcie i powiada, weźmiecie moc Ducha Świętego i będziecie mi świadkami, tak? A więc najpierw jest to, Jezus mówi, po tym, co ja dokonałem na krzyżu i obietnicy Ojca, która do was przyjdzie, możliwości, jakie są w Duchu Świętym, mogę z całym przekonaniem i z odpowiedzialnością polecić wam tak wielkie zadanie jak to, żeby iść na cały świat, bo Duch Święty jest Duchem Bożym, Boga, który tą ziemię stworzył i który odkupił wszystko. Tak? W związku z tym na podstawie tego możecie iść na cały świat. Czy damy temu wiarę? Pamiętajmy, apostołowie to byli prości ludzie. Można powiedzieć, chyba oprócz Judasza, wieśniacy, którzy nigdy nie byli poza granicami Izraela, którzy nigdy z Trzewa nie wyjeżdżali. Mówiąc obrazowo, jak oni się musieli poczuć? No chyba tak jak my teraz. Nie możemy się ograniczyć w swoim myśleniu do rozwoju grupy swojej, naszego zboru. Od tego możemy zacząć i od tego zaczynamy. Zasadą, jak taka zasada jest, myśl globalnie, działaj lokalnie, tak? Bo w ten inaczej, jeśli myślisz inaczej, to na pewno się ograniczysz. Pamiętam historię pewnego pastora, który przyszedł do nowego zboru, który gdzieś tam stanął też w rozwoju i starsi byli zdeterminowani, żeby Kościół szedł naprzód. I powiedzieli do niego, pastorze, musimy być konkretni. Wiesz, przygotujmy plan i działajmy w kierunku tego, żeby zbór urósł przynajmniej do 500 osób. A on mówi, nie zgadzam się. I byli bardzo rozczarowani. Ale dlaczego on się nie zgadzał? Mówi, możemy to przyjąć, że to jest minimum na dzień dobrym. Ja tym się nie ograniczę. On miał większą wizję. Znaczy miał wizję taką, żeby otworzyć Bogu furtkę, ile Bóg zechce. Jeśli zechce tyle, to będzie tyle. Jeśli zechce, będzie więcej. I rzeczywiście ten zbór urósł potem do ponad 15 tysięcy ludzi. Gdyby ten pastor zgodził się na tą wspaniałą przecież propozycję, bo w tym czasie mieli 200 osób, 500 osób, to było coś wspaniałego. Ale to, co u kogoś było sufitem, u Boga jest podłogą. W Królestwie Bożym nie ma żadnych granic i nikt sobie nie powinien wytyczać żadnych granic, dlatego że w tym momencie ogranicza Boga, bo Bóg może zrobić daleko więcej, tak jak list do Efezjan mówi, ponad to, co byśmy Go poprosili, o czym byśmy pomyśleli czy pomarzyli. A pewien człowiek wędrował w górach, trafił do pewnej wioski, spotkał tam starszego człowieka, mieszkańca tej wioski, wypytywał go o okolice, o zwyczaje i tak dalej, w pewnym momencie zapytał go, proszę Pana, a czy jest coś szczególnego w tej wsi, czym się ona wyróżnia, charakteryzuje się i jest czymś niezwykła. On tak pomyślał, no właściwie jest jedna rzecz, mówi, a co to jest? Mówi, proszę Pana, z tej wioski można dojść do każdego miejsca na świecie. Czy w tym duchowym miejscu, w którym Ty stoisz, można dojść do każdego miejsca na świecie? Czy Bóg ma otwarty przystęp? Ja nie mówię, gdzie ty pójdziesz, to nie o to pytam, ale czy postawiłeś sobie jakieś bariery, które Bóg ci nie polecił, żebyś sobie stawiał? Ja nie mówię, że masz dźwignąć ten ciężar i cały świat zmawić. Nie, ale dopuścić Boga, żeby był tym, kim chce być, Bogiem w twoim życiu i w moim życiu. Nasz horyzont wiary musisz sięgać po krańce ziemi. Księga Izajasza powiada w 54 rozdziale, 5 wersecie, że Bóg, do Izraela to jest powiedziane, jest małżonkiem twoim Stwórca, jego imię Pan Zastępców, a twoim odkupicielem Święty Izraelski, zwany Bogiem całej ziemi. Śpiewamy, pamiętacie taką pieśń? Jezus, jak to jest, po najdalszy świata kres, Jezus, jak to jest, powiedzcie mi, świata Pan, tak? Powiem tak, Jezus, Bóg nie jest lokalnym, plemiennym bóstwem. Nie mamy wyznawać jakiegoś tczewskiego bożka. Bóg bowiem jest królem całej ziemi. Mówi Psalm 47, werset 8. I Królestwo Boże nie ma granic. Ma i ogarnia całą ziemię. Nie, że wszyscy się nawrócą, ale jak mówi Ewangelia Mateusza, ta Ewangelia Królestwie będzie głoszona na całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. A wtedy nadejdzie koniec, tak? Dlatego nie możemy ustanawiać granic Królestwu Bożemu, nawet nieświadomie. Nie możemy ich postawić w miejscu, na przykład takim, że będziemy się rozwijać, albo Królestwo Boże się u nas będzie rozwijało do momentu powstania zboru. Powstał, to znaczy, że wystarczy. Nie, nie możemy nawet w miejscu, że musi się dalej rozwijać. To też w tym miejscu nie możemy postawić bariery, że po prostu ma urosnąć w czerwie duży zbór i będziemy zadowoleni, to jest wszystko. Ja chciałem tu chyba postawić jakieś granice. Nawet nie to, żeby zakładać nowe zbory. Czy w Starogardzie, czy gdziekolwiek innym. Tu już chciałem granicę, mówię, dobra, to pójdziemy dalej. Zacząłem mówić o zakładaniu zborów. Ale i tu Bóg nie chce, żeby postawić granicy. Nawet gdybyśmy założyli w tych okolicznych miejscowościach, co powinniśmy zrobić, zbory w Szczółkach, Skarszewach, Pelplinie, Gniewiesz, tu w tym stawie, to nawet tu nie mamy prawa postawić w granicy, że to już jest wszystko, co możemy zrobić, albo co Bóg chciałby przez nas zrobić. Nawet nie to, że powiemy, że dobra, no to będziemy otwarci na to, żeby zakładać zbory w innej części kraju. I tu nie mamy prawa postawić sobie granic. No dobrze, no to w takim razie może będziemy nawet otwarci, żeby w innych krajach rozszerzać Królestwo Boże i założyć zbory. I tu nie mamy prawa sobie postawić żadnych granic. Nawet gdybyśmy powiedzieli, że będziemy zakładać zbory w jakichś krajach w Europie, w Mołdawii czy gdziekolwiek, nie mamy prawa tu wytyczyć granicy. Nie możemy wytyczyć tej granicy nawet na innych kontynentach. Boże serce bije dla całego świata i nasze powinno. Nieważne, co z tego zrealizuje się w praktyce, ale ważne, abyśmy mieli nieograniczony horyzont. A co z tego wyniknie, to zostawmy. Wiecie, wygodniej by mi było być pasterem lokalnego zboru nie za dużego i nie wchodzić w tak niekomfortową pozycję. Po co ja to mówię? Żeby siebie ośmieszyć? Żeby sobie narzucić poprzeczkę taką, do której nigdy nie dorosnę? Po co mi to? A powiem tak, a kogo obchodzi, co ja chcę? Na pewno nie Pana Boga. Ważne, co Bóg chce i co ja mam obowiązek głosić na podstawie Słowa Bożego. Jeśli zapytacie mnie, czy pogodzimy się z tym, że grupy się nie pomnażają i że jest wszystko i ufała Pan, nie pogodzimy się. Czy Królestwo Boże musi się rozwijać? Czy zaakceptujemy to, że zbór prawie się nie rozwija? Nie. Bo Królestwo Boże zawsze powinno się rozwijać. Czy zatrzymamy się, jak się rozwinie do kilkuset osób? Nie. Czy zatrzymamy się, jak założymy zbór w Starogardzie? Już to zrobiliśmy. Nie. Czy zatrzymamy się, kiedy założymy zbory w tych sześciu miastach? Nie. Czy zatrzymamy się, kiedy założymy zbory w innych krajach? W Europie? Nie. Na świecie? Nie. Kiedy się zatrzymamy? Nigdy się nie zatrzymamy. Tu zawsze będą zmiany. Jedno amen jest na to. Dobry początek. Nigdy się nie zatrzymamy. Wciąż musimy i będziemy słyszeć to słowo. Nie wystarczy, idziemy dalej i będą zmiany. Nie możemy powiedzieć dosyć, bo Bóg nie mówi dosyć. Pamiętacie, jak Ezechiel, ten mąż odmierzał mu tam po 1000 łokci kolejne, aż doszedł do miejsca, gdzie już nie czuł gruntu i popłynął. Do tego miejsca trzeba dojść, popłynąć. Nie można zatrzymać się na żadnym z tych etapów Bożego działania. Musimy się oderwać od jakichkolwiek granic i pójść za poleceniem Chrystusa, wypłyńcie na głębie, gdzie jedynym punktem odniesienia jest On sam. Żadnego brzegu już nie widać. Gdzie nie będzie można zobaczyć żadnego lądu, jedyną latarnią i gwiazdą polarną jest sam Bóg. Bóg się nie da niczym ograniczyć. Wiecie, powiem tak, Stąd z naszego zboru ludzie wyszli już. W naszym kraju poszli, nawet do innych krajów pojechali. Ale nie dlatego, że myśmy ich wysłali. Wyjechali wbrew temu. Wojtek Borys z Kasią, Stefanowscy wyjechali, Grzelowie wyjechali, kolejne rodziny, Berowie służą tam w zborach też, w Anglii, w innych miejscach. Wyjechali z różnych przyczyn, ale zauważcie, że odważyli się, to ich coś kosztowało. Zaryzykowali wiele, jeśli nie wszystko. I mam takie pytanie, na które sobie sam muszę odpowiedzieć. Dlaczego na przykład Wojtek Borys wyjechał z naszego zboru? Dlaczego wyjechał z Tczewa? Powiem wam, jednym z powodów jest to, że pastor miał za małą wizję. Wiecie, kto wtedy był pastorem? Wojtek ze mną rozmawiał. I on się już nie mieścił w tym, jaką ja miałem perspektywę. I powiem wam, do dzisiaj nie znalazł takiego zboru, w którym by się zmieścił. Dlatego musiał założyć samodzielną misję i jego 90% wsparcia to są indywidualne osoby. Żaden zbór za nim nie stoi. Nie ma takiego zboru, który by miał szeroką wizję i powiedział: Wojtek, nie martw się, oto tu jest dla ciebie stałe wsparcie, tu są ludzie, nieustanna zachęta, ty tylko rób swoje. Jesteś misjonarzem naszego kościoła. Nie ma takiej perspektywy, chyba wychodzi na to żaden zbór w Polsce. Nie mów, że to są tylko teoretyczne rozważania. Masz konkretny przykład. Jak człowiek myśli, takim się staje, mówi Księga Przysłów. Pewna kobieta powiedziała do swojego pastora kiedyś: pastorze, jak ja kocham nasz zbór, tu od 30 lat wszystko jest takie samo. My, kochani, będziemy mówili odwrotnie. Pastorze, jak ja kocham ten zbór, bo tu wszystko ciągle się zmienia. Tak, jak mówimy indywidualnie, muszę się zmienić, mogę się zmienić i się zmienię, tak i cały Kościół może się zmienić, musi się zmienić i się zmieni. Wiecie, nasi przyjaciele w Singapurze, to nazywa się ten zbór po angielsku, po polsku nazywa się Chrześcijańskie Centrum Trójcy Świętej, po angielsku Trinity Christian Center TTC. Ale oni mówią, to tak naprawdę to nie jest nazwa tego kościoła, to tylko tak dla niepoznaki. Tak naprawdę po angielsku TCC, tak żartują wszyscy zborownicy, oznacza The Changing Church, to znaczy kościół, który się ciągle zmienia. I rzeczywiście nam tak jest, że nieustannie coś się zmienia, wciąż zmieniający się zbór. Bezpieczeństwo budowane po ludzku to jest niewola. Wciąż zmieniający się zbór stawia wyzwania, ale nie zmieniający się w ogóle to jest jak pogrzebanie się żywcem w rodzinnym grobowcu. Jedno ma swoją cenę i drugie. Nie myślcie, że tylko cenę ma to, żeby pójść do przodu. Jak się stoi w miejscu, to ma cenę jeszcze większą. Nie chciałbym, to jest męczarnia być w kościele, który jest zastały, który się nie rozwija, który jest pełen hipokryzji, musi ulec degeneracji, kwasy się zaczynają pojawiać, różne złe rzeczy, po prostu jest więcej z męczarni i zgorszenia, jak zbudowania w takim kościele. Są takie zbory i oni uważają, że właściwie jest wszystko okej. I powiem wam tak, to jest nagrywane, niech będzie. Jeżeli jest zbór 30-40 osób od 30 lat, ja nie muszę pytać, tam jest po prostu jeden wielki kwas. Są wyjątkowe sytuacje, dla których może być tak z inne powody, ale normalnie, ja nie muszę nawet pytać, bo normalnie wszystko, co zdrowe, rośnie. Normalne Królestwo Boże się zawsze rozszerza, zawsze są zmiany. Tam 30 lat, jak byłeś temu, jest wszystko tak, jak było i dzisiaj. Jak spojrzysz na ich, nie wiem, otoczenie, kaplicy czy gdzieś, to jest 30 lat kulturowo do tyłu, tak? Średni gierek ciągle u nich jest. Tak, nawet po krzesłach, po innych rzeczach to widać. Zatrzymali się w jakimś miejscu. Kochani, ale my, tak ja mówię, dlaczego musimy być Światowym Centrum Misyjnym? Bo musimy przyjąć wielki nakaz misyjny w pełnym zakresie. I po trzecie, bo jest to nieokrojona tożsamość, którą Bóg nam daje. Psalm 2, 8 werset powiada: proś mi, ja dam ci narody w dziedzictwo i krańce świata w posiadanie. My nie mamy tylko być otwarci na to, ale mamy o to zabiegać. Tu nie chodzi o jakąś manię wielkości, której trzeba się wystrzegać, żeby to nie była taka motywacja, ale nie mam wyboru. Musimy być takim zborem misyjnym. To, jak o sobie myślimy, powoduje to, kim jesteśmy. Wiecie, Jan Wesley, tak? To był człowiek, który przemienił XVIII-wieczną Anglię. Niektórzy uważają, że dzięki niemu i ruchowi metodystycznemu nie doszło do rewolucji krwawej, takiej jak we Francji. Dlatego, że mnóstwo robotników się nawróciło. I ten jeden człowiek zdziałał tyle, że badacze do dzisiaj nie mogą zrozumieć, jak jeden człowiek mógł tyle zdziałać. Napisać tyle książek, przejechać tyle kilometrów, wygłosić tyle kazań, być w tylu miejscach. Po prostu dla nich jest to nie do pojęcia. Ale opowiem wam o jednej historii z jego życia. Bo to kiedy Bóg zaczął używać w potężny sposób, a był duchownym anglikańskiego kościoła, nie wszyscy byli zachwyceni. Niektórzy mówili, że zwariował i tak dalej. Były wielkie poruszenia, ludzie padali na twarze, podkutowali z grzechów swoich. I oto Wesley przyjechał któregoś dnia do jednej z parafii anglikańskiej i jak miał to w swoim zwyczaju, bo był wiernym synem kościoła anglikańskiego, chciał wygłosić kazanie w tym, bo już był znany i było wiadomo, że Bóg go używa. Ale wikary tej parafii, czy biskup, nie pamiętam, chyba biskup to był, uznał, że nie będzie głosił, bo jest fanatykiem, entuzjastą, to było źle widziane i tak dalej. I mu zakazał mu głosić w swojej parafii. Mówi, zabraniam panu głosić w mojej parafii. Wesley spojrzał na niego i powiedział mu tak, szanowny panie, cały świat jest moją parafią. Ten człowiek, jakie miał myślenie o sobie. Nie od razu ono się zrodziło, ale rzeczywiście z tej perspektywy, kiedy usługiwał, miał wpływ. Dzisiaj mamy kościół metodystyczny na całym świecie. A tożsamość kościoła musi być zakotwiczona w przyszłości. Przez wiarę. Jesteśmy wdzięczni, tak jak Paweł dzisiaj mówi, za to, co mamy, ale radość nam powinna sprawiać to, czego oczekujemy. Czego my oczekujemy, to sprawia największą radość. Działać w teraźniejszości, ale wzrok musi być utkwiony w przyszłości. Tak jak jazda samochodem. Nie patrzy się do tyłu, jadąc samochodem. Od czasu do czasu lusterkiem trzeba zerknąć, ale trzeba mieć wzrok daleko skierowany do przodu. Ja jak byłem szkolony jako kierowca, instruktor mi w pewnym momencie powiedział, pan za blisko patrzy za maskę. Pan musi patrzeć dalej, swoją perspektywę, czytać znaki szybciej, bo pan sobie nie poradzi. I rzeczywiście ta rada mi bardzo pomogła. I kochani, podobnie jest w duchowym wymiarze. Działalność mamy mieć teraźniejszości, ale wzrok musi być utkwiony w tym, co się ma wydarzyć. Co się ma wydarzyć? Co widzisz? Jaką masz perspektywę? Jaki horyzont? Kiedyś pastora pewnego zboru, który miał tą tożsamość zakotwiczoną w przyszłości, zapytał jeden człowiek, słuchaj, ile wy macie grup? A on mówi, w 2020 będziemy mieli 500. W ogóle mu nie odpowiedział na pytanie, dlatego że to już go nie cieszyło, to co mieli. Był za to Bogu wdzięczny, ale to, co go ekscytuje, to, że w 2020 będzie ich 500, bo on wiedział, że tak będzie, że Bóg tak prowadzi. W związku z tym już się cieszył tym, co ma się wydarzyć. Wiecie, jak dzieci dostają prezent, szybko się nudzi, czekają na następny. I trochę tak jest z dorosłymi. My musimy mieć utkwiony wzrok w przyszłości i to, czy mamy wiarę i czy ją zbudujemy w ten sposób, żeby się spodziewać, co się wydarzy. Jesteśmy wdzięczni za to, co mamy. Nie należy zrywać ciągłości z przeszłością. Trzeba być wdzięcznym za poprzedników wiary, ale nie możemy mówić o odnowie, która jest powrotem do czegoś. My musimy mówić o wizji, która nas prowadzi dalej. To jest zupełnie inny sposób myślenia i patrzenia. I kochani, Kościół, Jezus powiedział o tym, że bramy piekielnego nie przemogą, się nigdy nie zatrzyma. Wiecie, ja nigdy nie mogłem jakoś załapać, dlaczego nasi przyjaciele z Singapuru, te duże zbory takie, jaki kładą nacisk na misję. To, co jest charakterystyczne w tych zborach, jak pójdziecie, kilkutysięcznych, to prawie we wszystkich wystrój kaplicy wygląda podobnie. Na ścianach są flagi wszystkich krajów ze świata. I co? Oni tu geografię mają, ulubiony ich przedmiot, czy co? I ja ani powiem wam tak. Nawet myślałem sobie, dobra, niech oni ewangelizują, chwała Bogu, że są tacy, niech tam jeżdżą z tymi misjami na cały świat. My w Polsce tu potrzebujemy misjonarzy, gdzie my wysyłać? Absolutnie nie, trzeba się skupić na naszym zborze, na Polsce i tak dalej, tam żadne misje nie obchodzą. To oczywiście tego głośno nigdy nie powiedziałem. I powiem wam, to prawda, ale nie cała prawda. Tutaj chodzi o to, jak siebie postrzegamy, jaką tożsamość przyjmujemy, czy okrojoną, hamująco to, w czym pełni powinien być każdy Kościół, bo przez tą perspektywę kształtujemy swoją tożsamość, albo Bóg ją ma ograniczony sposób, możliwość kształtować. Tożsamość, która Bogu nie stawia żadnych granic. Czy będziemy myśleć o sobie, że jesteśmy i będziemy nierozwijający się małym zborkiem dla kilku trzewiaków? To tak nam się stanie. Czy też miejscem, z którego można wyjść na cały świat? Tylko zbór, który przyjmuje nieograniczoną perspektywę Królestwa Bożego, naprawdę będzie się rozwijał. Ten, który skupi się na sobie, żeby się rozwijać, nie będzie się rozwijał. To jest paradoks Królestwa Bożego. Jezus powiedział, kto ma wiele, dostanie i więcej, a ten, kto ma mało, i to mu będzie zabrane. A więc to ograniczenie jest niebezpieczne i jest konieczność, żeby myśleć w tych kategoriach. I teraz ja rozumiem, dlaczego oni do tych misji taką wagę przykładają. Dlatego, że to tworzy ich świadomość i określa to, kim są, i otwiera Bogu możliwości na zasadzie takie, że jak wyślesz ludzi, Bóg ci na to miejsce da 10 innych. Tak? Bo to jest filozofia Królestwa Bożego. Bóg zaczyna od zmiany tożsamości, tak jak indywidualnym osobom, tak i zborom. Pamiętacie, Abraham został nazwany ojcem wielu narodów, podczas gdy nie miał żadnego dziecka. I tak samo zbór może jego tożsamość, jego imię zmienić się na ojciec wielu uczniów ze wszystkich narodów. I staje się światowym centrum misyjnym, nie mając jeszcze żadnego misjonarza wysłanego. Ale zaczyna się od zmiany tożsamości. Czy myślicie, że nawet najlepsze, największe, najlepiej rozwijające się kościoły nie mają problemów, że są idealne? Nie, nigdy żaden zbór nie jest doskonały i my nie jesteśmy. A jednak Bóg używa niedoskonałych ludzi i tak samo będzie używał niedoskonałych zborów. Mentalność Królestwa Bożego daje ekspansywne DNA, ale i przy tym nie pozwala wpaść w pychę, dlatego że od razu wiesz, że nie możesz być jedynym czy najważniejszym miejscem duchowego rozwoju, bo musisz się automatycznie łączyć z wszystkimi kościołami, bo zadanie jest zbyt wielkie. Że temu wielkiemu dziełu nie poradzi największy, nawet najlepszy zbór w pojedynkę, nawet Jongiczo czy ktokolwiek inny. Musi się połączyć z całym Królestwem Bożym, bo wypełniasz zadanie, które dotyczy całej ziemi. Dlatego, bracia i siostry, nie ograniczajmy Boga. Nie ograniczajmy Go w niczym. Ja wiecie, to jest śmieszny przykład, ale powiem go. Jakoś miałem obsesję na spotkaniach modlitewnych niektórych, żeby postawić więcej krzeseł, tak? A tam ktoś mówi, nie przyjdzie więcej ludzi i tak dalej. Ja mówię, dobra, ja i tak ustawię więcej. Wiecie dlaczego? Bez względu na to, czy przyjdą, czy nie, ja ustawię, bo jeśli ktoś ma coś ograniczać, to nie będę ja. Okej? To jest śmieszny przykład, drobiazg, ale to jest symptom całościowego myślenia. Czy myślisz w tych kategoriach? Czy ty jesteś kimś, kto ogranicza, czy otwiera Bogu perspektywę, że może zrobić, co zechce? A więc nie ograniczajmy Go w niczym. Nieważne, jak dalece Bóg użyje naszego zboru w dziele budowania Królestwa Bożego na całym świecie, to jest Jego sprawa. Nasza jest, abyśmy ze swej strony Go nie ograniczali, byśmy usunęli wszystkie przeszkody, aby Bóg miał świadomość, swobodę użyć nas, jak zechce. A więc, czy jesteś gotów wyzbyć się tych barier w swoim myśleniu? Czy jesteś gotów wypłynąć na głębie, rozwijać się i być przygotowanym na zmiany, na wiele zmian, na ciągłe zmiany? Czy chcesz mieć nieograniczony horyzont wiary i czy chcesz myśleć w kategoriach Królestwa Bożego? Jeśli tak, to powstań, będziemy się modlić.